Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Od tego fragmentu rozpoczęliśmy wykład 2 tygodnie temu. Fragment, w którym Jezus wskazuje konkretną drogę do szczęścia. Szczęśliwi cisi, czyli tak jak odkryliśmy, ludzie, którzy ufają Bogu i łagodnie potrafią czekać na Jego działanie w swoim życiu, zamiast gwałtownie sięgać po to, czego pragną, czy domagać się tego, co im się należy. No i dzisiaj miałem przejść od razu do następnego wersetu z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, ale na chwilkę zostaniemy w tym wersecie, bo rozmowy z niektórymi z was uświadomiły mi potrzebę powrotu do tego tematu. I cieszę się z tej kolejnej szansy, by prawdy ukryte w tym tekście spróbować przełożyć na język, który rozumiemy i przyłożyć w końcu do naszego życia. Kiedy przykładam ten werset do grupy, jaką stanowimy, czy do wspólnoty, czy do naszych gości, którzy są tutaj dzisiaj po raz pierwszy, czy do naszych gości, czy wspólnotowiczów online, którzy są dzisiaj z nami w sieci. Kiedy przykładamy ten werset, okazuje się, że jeszcze jest sporo do powiedzenia. Na przykład 2 tygodnie temu niektórzy z nas byli wyjątkowo aktywni na spotkaniu w mniejszych kręgach po wykładzie. Wyjątkowo się cieszyli. Zazwyczaj mówią niewiele i trzeba zadać 5 dodatkowych pytań, żeby uzyskać jakąś odpowiedź, ale tym razem byli jacyś ożywieni. No i zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Co ich natchnęło, co sprawiło, że nagle chcą rozmawiać. Okazało się, że w tamtym wykładzie 2 tygodnie temu, który był oparty przede wszystkim o ten werset, usłyszeli, że należy czekać, a nie brać sprawy w swoje ręce. Dlaczego ich to tak bardzo ucieszyło, jak myślicie? Bo nie lubią brać spraw w swoje ręce, tak? A za to, co bardzo lubią? Czekać, aż ktoś zrobi coś za nich, tak? Więc 2 tygodnie temu niektórzy usłyszeli, że tak się wyraża zaufanie do Boga, że potrafimy czekać, aż Bóg zadziała. A ponieważ niektórzy z nas z natury są ludźmi biernymi, czekającymi na działanie innych, albo zamiast coś robić, czekają na cud, to te prawdy bardzo im się spodobały, no i na grupie byli zadowoleni, bo wreszcie coś, co pasuje, tak? Coś, co można od razu zastosować, przecież ja całe życie czekam, niewiele robię, więc jest w porządku. No ale w związku z tym, że to jest utopia, no musimy wrócić do tego tematu i na chwilę wracamy do tego wersetu, błogosławieni cisi, by dopowiedzieć pewne rzeczy. Biblia naucza w bardzo jasny sposób, jeżeli chodzi o bierność człowieka. I tak jest, że nigdzie w niej nie znajdziemy pochwały postawy biernej. Weźmy na przykład przypowieść, którą prawdopodobnie większość z nas zna, przypowieść o talentach. Pan wybrał się w podróż, ale zanim to zrobił, dał talenty swoim sługom, i powiedział, kiedy wrócę, chcę, żebyście mi oddali więcej tych talentów. I w tej historii jest tylko jeden negatywny bohater. To człowiek, który wykazał się właśnie postawą bierności. Otrzymał od Pana jeden talent i ze strachu poszedł, zakopał go i kiedy Pan wrócił, oddał mu jego własność. I wiemy, że ta historia bardzo przykro kończy się dla tego człowieka. Co złego zrobił ten sługa? Nic. W sensie nic nie zrobił i to było złe. Dostał od Pana pewną sumę pieniędzy, talent, to jest pewna suma pieniędzy. Miał te pieniądze pomnożyć, ale zamiast pomnożyć, zakopał te pieniądze, a kiedy Pan wrócił, po prostu oddał mu jego własność. I Pan bardzo zezłościł się na tego sługę. Więc Boże Słowo naucza w jasny sposób w tym temacie. W żadnym miejscu nie pochwala bierności z naszej strony i nie ma dla niej usprawiedliwienia. Zresztą w Kościele w pierwszym wieku ten problem też się pojawił. Niektórzy chrześcijanie stali się biernymi, nawet przestawali pracować i zarabiać, bo mówili, niedługo wróci Chrystus po nas, to po co mamy się trudzić, tak? Spodziewali się rychłego powrotu Chrystusa, więc po co pracować, po co cały ten trud, wysiłek, skoro to będzie tak niedługo. Więc już na początku pierwsze pokolenie chrześcijan miało z tym problem, pojawiała się bierność we wspólnotach, niektórzy nawet porzucali swoją pracę. Ten problem się pojawiał i apostoł Paweł jako opiekun wielu wspólnot wtedy musiał coś z tym zrobić. I oto jeden ze sposobów, jak sobie z tym radził. Drugi Tesaloniczan 3:10. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Chrześcijanie w niektórych wspólnotach błędnie zrozumieli Słowo Boże. Myśleli, że Jezus zaraz przyjdzie, więc teraz już rezygnują z pracy i czekają. I Paweł musiał prostować to błędne zrozumienie słowa. Szczęśliwi cisi nie oznacza jednak bycia biernym człowiekiem, który tylko czeka, aż Bóg zrobi kolejny cud. Ufać Bogu to nie znaczy nic nie robić, nie działać, czekać, aż On zadziała. Ufać Mu nie znaczy nie planować. Skoro Pan Bóg prowadzi nasze życie, to po co planować? Skoro On wie, co jest dla nas najlepsze, to po co mieć jakieś zamiary, plany, marzenia na naszą przyszłość? Trzeba Mu zaufać i nic nie robić. I taka herezja, nazwijmy to odważnie, pojawiła się już w pierwszym wieku, no i dzisiaj też się ma całkiem dobrze. I czasami dopiero niestety pewne prawo czy nakaz nas ustawia. Apostoł Paweł musiał się posunąć aż do tego, że pisze takie słowa. Słuchajcie, ustaliliśmy tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. Paweł wprowadza pewną zasadę, która miała pomóc ustawić myślenie we właściwy sposób. Jeżeli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. To jest dobry moment, żeby powiedzieć coś o roli zasad. Myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieje droga o wiele lepsza niż droga zasad, niż droga prawa. Jest to droga serca człowieka. Paweł z pewnością rozmawiał z chrześcijanami, którzy mieli ten problem, którzy rezygnowali ze swojej pracy, ponieważ błędnie rozumieli pewne prawdy. Rozmawiał z nimi i tłumaczył im, że Bóg chce, żeby się angażowali w pracę całym swoim sercem. By uczciwie zarabiali pieniądze. By nie byli dla nikogo obciążeniem. Znajdujemy takich fragmentów wiele w listach Pawła. Więc apostoł Paweł rozmawiał z ludźmi i mówił, słuchajcie, to co robicie jest złe. Trzeba zmienić myślenie, trzeba wrócić do pracy. I ci ludzie, z którymi on rozmawiał, mogli zareagować sercem, mogli powiedzieć, no masz rację, Bóg chce, żebyśmy uczciwie pracowali i nikogo, dla nikogo nie byli ciężarem. Ale jeżeli człowiek nie chce wejść na tą drogę robienia czegoś z serca, z zaufania, z miłości i szacunku do Boga, to pozostaje mu droga zasad, droga zakazów i nakazów. Więc zasady są potrzebne ze względu na to, że serce człowieka nie jest jeszcze przemienione. Dlatego muszę powiedzieć o sobie, że szanuję zasady, chociaż ich nie lubię. Dlatego, że wolałbym, żebyśmy mogli kierować się tylko sercem. A jednak czasami to serce nie jest do tego skłonne i wtedy potrzebna jest zasada. Wspólnota, która w miarę szybko rośnie przez ewangelizację, czyli jest w niej sporo osób, które dopiero zaczynają rozpoznawać ten temat, które nawróciły się niedawno, zawsze zderza się z tym problemem. Bo droga do dojrzałości w wierze to jest wiele lat. Droga do głębokich przemian w sercu to nie jest kwestia pół roku czy roku, to są też długie lata. Dlatego zasady są konieczne, bo zanim coś zrobisz z przekonania, z własnego serca, zasady chronią od poważnych błędów. I tak było w przypadku Pawła i pierwszego pokolenia chrześcijan. Zachęcanie niektórych, by wrócili do pracy, nie przynosiło skutku, więc trzeba było ustalić pewne rzeczy, tak? Nakazywaliśmy wam, czyli apostoł Paweł musi niestety dać pewien nakaz, chociaż lepiej byłoby normalnie porozmawiać, jak przyjaciele powiedzieć, źle to robicie. Ale ponieważ ich serce nie jest na to gotowe, upierają się przy swojej interpretacji tych prawd, potrzebny jest nakaz. Nie da się sercem, to trzeba prawem. Tak jest też, kiedy wychowujemy dzieci. Próbujemy pierw rozmawiać z nimi, tak, na poziomie serca. Słuchaj, zrób to tak, bo to jest źle. Ale kiedy jest opór w sercu, kiedy jest bunt, rodzic wprowadza prawo, tak? Zakaz, nakaz, karę i tak dalej. Więc złe zrozumienie prawd z Bożego Słowa prowadzi do błędnego zastosowania. Miałem pewną historię związaną z tym wersetem. Jeden z moich dobrych przyjaciół stracił kiedyś pracę i po kilku dniach jego żona dzwoni do mojej, przerażona, mówi, mój mąż nic nie je od kilku dni. I to naprawdę było. I moja żona pyta, dlaczego? Bo w Biblii jest napisane, to nie pracuje, niech nie je. I to było zabawne, bo ten tekst nie mówi o tym, że jeżeli ktoś nie pracuje, to nie powinien jeść, tylko jeżeli ktoś nie chce pracować, nie powinien jeść. W jakim znaczeniu? W tamtej wspólnocie, do której Paweł pisze te słowa, była grupa ludzi, którzy postanowili nie pracować, bo po co, skoro zaraz przyjdzie Chrystus. A ponieważ nie pracowali, nie mieli pieniędzy. A ponieważ nie mieli pieniędzy, nie mogli kupić sobie na przykład rzeczy do jedzenia. I co robi się w takim momencie? W takim momencie idzie się do tych, którzy jeszcze pracują, w związku z tym mają pieniądze, w związku z tym mają jedzenie, tak? No i tak się stało w tamtej wspólnocie. Ci, którzy nie pracowali, nie mieli pieniędzy, nie mieli co jeść, szli do tych, którzy pracowali i u nich jedli. I apostoł Paweł mówi do nich, nakazuje wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Zauważmy, ten nakaz nie jest tylko do tych, którzy nie pracowali, ale także do tych, którzy pracowali, tak? Bo to oni mieli nie karmić tych, którzy nie pracują. I co ciekawe, w imię czego? W imię bycia złośliwym człowiekiem? Czyż Bóg nie chce, żebyśmy karmili głodnych? Oczywiście chce, ale jeszcze bardziej chce, żeby ci, którzy nie pracują, bo im się wydaje, że coś tam, żeby po prostu wrócili do pracy. Ta postawa ze strony chrześcijan, którzy dzielili się jedzeniem, ale w pewnym momencie powiedzieli nie, nie damy wam jeść, miała pomóc zmienić podejście do życia, by się wzięli do pracy. Więc porozmawiałem z moim kolegą, przyjacielem, powiedziałem, słuchaj, ten werset nie mówi o tym, że jak straciłeś pracę, to teraz nie masz prawa jeść. To nie o to w tym chodzi. Problemem jest bierność człowieka względem rzeczywistości, która go otacza. No i może dzisiaj na tej sali albo z nami online są ludzie, którzy wiedzą o sobie, że są ludźmi biernymi, którzy cieszą się z tego, że należy czekać, bo to leży w ich naturze. Czekać, aż coś się wydarzy, czekać, aż coś się w życiu zmieni na lepsze, aż inni to zrobią, aż inni to zaproponują. Biblia pokazuje, że taka droga się źle kończy. To już czwarty wykład o tym, jak być człowiekiem szczęśliwym. Biblia pokazuje, że droga ludzi biernych kończy się w bardzo nieciekawy sposób. I w tym momencie chciałbym właśnie do was, drodzy, skierować te słowa, do tych, którzy z natury są ludźmi biernymi. I zamiast działać, zamiast, jak to się mówi, brać byka za rogi, wolą czekać na cud, do tych, którzy chcieliby na Boga zwalić odpowiedzialność za swoje życie, albo na swoich rodziców, czy kogoś innego, za siebie i swoje życie. Chciałbym do was powiedzieć, ale nie za pomocą prawa, czyli takim nakazem, jak się nie weźmiesz, nie ogarniesz, to nic z siebie nie będzie i tak dalej. Chciałbym powiedzieć coś do serca tych osób, by pomóc ruszyć do przodu. Zasada i prawo są potrzebne tam, gdzie serce jest twarde jak kamień, gdzie serce nie odpowiada. No a ja mam nadzieję dzisiaj, że podczas tego wykładu nie będzie konieczne prawo, nie będzie konieczny zakaz, nakaz, groźba, ale że serce tych, co trzeba, ruszy i pójdzie dalej. Trafiłem ostatnio na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Theodora Roosevelta, który mówił o zawodniku, który walczy na arenie. Takie słowa. Jego twarz szpeci warstwa kurzu, krew i pot. Człowiek ten walczy mężnie, popełnia błędy, raz za razem przegrywa, nie ma bowiem wysiłku bez błędów i braków, ale w istocie dąży do tego, by dokonać bohaterskiego czynu. To człowiek wielkiego zapału i wielkich poświęceń, oddający wszystkie siły szlachetnej sprawie. To ktoś, kto w końcu poznaje triumf i radość wielkich dokonań, a jeśli ma ponieść porażkę, przegrywa, wiedząc, że przynajmniej mierzył wysoko. Ja miałem to szczęście, że wychowałem się wśród ludzi, którzy z natury wchodzą na ring. Czy to była kwestia moich dziadków, moich rodziców, też mojego nawet młodszego brata, są ludzie, którzy zawsze wchodzą na ring. Jak poniosą porażkę i wszystko by wskazywało na to, że to już koniec, nie mija wiele czasu i znowu są na ringu. W naszej rodzinie mojego tatę nazywaliśmy Wańka Wstańka. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Bo za każdym razem, kiedy wydawało się, że coś lub ktoś go zniechęcił do pewnej granicy, wszyscy się temu przyglądaliśmy i zastanawialiśmy, co teraz będzie. No, następnego dnia było tak, że tak jakby się nic nie stało. Znowu na ringu, znowu gotowy do walki. Więc ja miałem to szczęście wychować się wśród ludzi, którzy w ten sposób podchodzą do życia. Nie marudzą, nie mówią, że się nie da, nie mówią, że to ich przerasta, nie próbują zwalić na innych, żeby to zrobili za nich. Zawsze wracają na ring, chociaż po ludzku byli u kresu. I przy takich ludziach łatwo było mi się nauczyć tak podchodzić do rzeczywistości, bo kiedy sięgnę pamięcią 15 lat temu, wcale nie byłem takim człowiekiem. Nie w ten sposób podchodziłem do rzeczywistości. Moja natura, mój charakter, bardzo łagodny, raczej nakazywałby czekać, aż inni coś zrobią. Więc ja miałem to szczęście, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy takie szczęście mieli. Theodore Roosevelt powiedział, zawodnik może i przegra na końcu, przynajmniej wiedząc, że mierzył wysoko. I do tego chciałbym was dzisiaj zachęcić, was, którzy jesteście bierni i raczej tam gdzieś szuracie nogami po dnie, nawet nie spoglądacie w górę, bo po co? Po co o coś walczyć? Po co mierzyć wysoko? Chciałbym was dzisiaj zachęcić, ci, którzy siedzicie, chociaż wasze sumienie wam mówi, że powinniście wstać i biec. Nie jest grzechem przegrać walkę. Grzechem jest do niej w ogóle nie stanąć. Roosevelt mówił, jego twarz szpeci warstwa kurzu, krew i pot. Grzechem jest mieć piękną, gładziutką twarz, bez kurzu, bez krwi i bez potu. Czyli nie wiedzieć, po co żyje. Nie mieć o co walczyć. O nic w życiu nie zabiegać, o niczym nie marzyć. Bez kurzu, bez krwi i bez potu. Taka postawa sprawia, że człowiek w pewnym sensie kończy życie właśnie w tym momencie. No po co ma żyć? Dla kogo? Dla jakich spraw? Dlatego chciałbym zachęcić was, którzy wiedzą, że Bóg nie dał nam tego życia, żeby ono sobie po prostu jakoś tam przebiegło bez znaczenia, byście stanęli do warki i ruszyli z miejsca. Kilka miesięcy temu miałem okazję składać życzenia urodzinowe komuś z mojej rodziny, komuś, kto całe życie walczy. I napisałem takie słowa: mierz wysoko, zajdź daleko, pamiętając, że jesteś drugim. Bo dzisiaj mamy mnóstwo takiej nauki: mierz wysoko, zajdź daleko, jak najdalej, osiągnij sukces, jesteś tego warty i tak dalej. Ale to nie jest ten sposób na życie, którego uczymy się z Biblii. Biblia potępia bycie biernym. Sługa, który nic nie zrobił, nie jest tak, że nic nie otrzymał w nagrodę. On otrzymał karę. Jego życie się źle skończyło. Więc Biblia nie pochwala bycia biernym. A Bóg obiecuje, że pomoże nam zajść daleko. I dał nam to życie, dał nam pewien czas tutaj na ziemi, jednym mniej, drugim więcej, ale to jest wystarczająco długi okres czasu, by zacząć biec. Mój dziadek Krzysztof nie miał wiele lat na tej ziemi, dosyć młodo odszedł, miał chyba 60 kilka lat. Ale pamiętam, jak ostatni raz go widziałem, było to w szpitalu w Krakowie, był już cieniem człowieka, ale nie leżał zgorzkniały, niezadowolony z tego, jak starość w jego przypadku wygląda, tylko on był dalej na ringu. Miał przy sobie jakieś papiery, zastanawiał się nad tym, jak pomóc krajom trzeciego świata, jak dostarczyć do nich wodę tam, gdzie jej brakuje. Na różne sposoby o to walczył przez całe swoje życie i w ostatniej scenie, w której go widziałem, też o to walczył. Szkoda, że nie pożył 20 lat dłużej. Mógłby zrobić więcej, ale mierzył wysoko. Ale pamiętał też, że jest drugi. Że nie jest Bogiem. Nie od Niego wszystko zależy. Ale wszystko zależy od Boga, bo to On daje nam motywację i siły do tego biegu, tak jak dał nam nasze życie. Błogosławieni cisi, czyli ci, którzy potrafią czekać na działanie Boga, puścić Go przodem, bo wiedzą, że bez Niego nic nie zrobią. Więc moglibyśmy to wyrazić czy podsumować takim prostym zdaniem: bierz się do roboty, pamiętając, od kogo wszystko zależy. Bo to, że Bóg jest autorem naszego życia, jest autorem naszych sił, naszych pragnień, też naszego chcenia, nie zwalnia nas z tego, by ten bieg wykonać. Jeżeli serce jest głuche na te prawdy, na zachęty, by iść drogą, którą Bóg wskazuje, pozostaje prawo. To jest ta droga alternatywna, którą człowiek może pójść. Kto niech pracuje, niech nie je. Do mnie kiedyś przemówił fragment z Księgi Przysłów, gdzie jest napisane: leń pracować musi pod batem. To jest taka perspektywa. Człowiek, który jest leniwy całą swoją młodość, wiele oczekuje od życia, wiele by chciał, ale będzie pracował jak sługa, jak niewolnik, bo nic nie robił. I musi pracować pod batem, musi słuchać swojego szefa. Bo wiele chciał, ale nic nie robił. Więc istnieje droga prawa, droga zakazów, nakazów, straszenia. Istnieje, ale jest o wiele lepsza droga, droga naszego serca. Weźmy takie słowa też z Ewangelii Mateusza, z samego końca tej Ewangelii. Te słowa nazwane są wielkim nakazem misyjnym. Coś, co jest nakazane przez Jezusa wszystkim Jego naśladowcom. Jezus powiedział do swoich uczniów przed tym, jak się z nimi rozstał. To jest przekład, nie z Biblii Tysiąclecia. Wyruszajcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Słowa, które są powszechnym powołaniem dla każdego człowieka, który wierzy w Boga. Pierwsze słowo tego nakazu brzmi: wyruszaj. To jak już przeczytamy pierwsze słowo, ono już nam nie pozwala być biernym. Tak? Że ja siedzę i w sumie wygodnie mi, więc nic nie zrobię w życiu. Nigdzie nie mam żadnych zamiarów. Do niczego nie dążę. O niczym nie marzę. Cieszę się tym, co tu i teraz i takie tam. Już pierwsze słowo nam burzy ten obraz, ten porządek, którego niektórzy bardzo chcą. Wyruszajcie i uczyńcie uczniami wszystkie narody. Kiedy patrzę na te słowa, zastanawiam się, jak wysoko Jezus nakazał nam mierzyć. Wszystkie narody czytamy, tak? Po całym świecie. Bardzo wysoko. Oczywiście racjonalnie patrząc, powinniśmy mierzyć no tak niżej, prawda? Ale w naszej wspólnocie bardzo poważnie traktujemy te słowa Jezusa. Mierzymy tak wysoko, jak Jezus nakazał mierzyć. Niektórzy w świecie śmieją się z nas, słysząc o naszych planach, o naszych planach, że chcemy zmienić ten świat. Albo, że chcemy zanieść Ewangelię do wszystkich Polaków, albo nawet szerzej po świecie. Mierzymy wysoko, marzymy bardzo daleko, najdalej jak się da, bo taki wzór pokazał Jezus. Jego uczniowie, do których mówi te słowa, poruszali się na niewielkim obszarze wokół Jerozolimy. Może w promieniu 150 kilometrów od niej. Prawdopodobnie nigdy w życiu nie byli nigdzie dalej. A teraz co słyszą? Mierz wysoko wszystkie narody. I kiedy patrzymy na apostoła Pawła, to on mierzył najdalej jak się da. Myślał o Rzymie, potem myślał nawet o Hiszpanii. Więc ludzie patrzą na naszą wspólnotę, na nasze zamiary, na nasze marzenia i mówią, że jest to oderwane od rzeczywistości. Może takim się wydaje. Ludzie się śmieją, ale Bóg mówi, mierzcie wysoko, może zajdziecie daleko, jeżeli zapamiętacie, że jesteście drudzy. Więc co robimy z tymi słowami Jezusa? Możemy je potraktować jako żart, ale nie możemy, nie robimy tak. One są bardzo poważne. To są ostatnie słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów. Więc co robimy z tymi słowami? Stajemy na ringu, mali, słabi, tak, no jesteśmy mali. Jesteśmy jak błąd statystyczny. Jesteśmy mali, jesteśmy słabi, ale stajemy na ringu, jest kurz, jest pot, jest krew. Czy wygramy? Nie wiem. Ale jedno wiem, że mierzymy wysoko. I nie mamy się czego wstydzić. Kiedy mój syn do mnie podchodzi i mówi, że chce być kimś wielkim w tym świecie, co byście pomyśleli o mnie, gdybym się śmiał z niego? Zejdź na ziemię, chłopcze, nigdy nie staniesz się tym kimś. Nie mamy się czego wstydzić, bo mierzenie wysoko podoba się Bogu. I możemy mierzyć najwyżej. Niech się inni śmieją, nam to nie przeszkadza. Jezusa wyszydzono, opluto tuż przed tym, jak dokonał odkupienia tych ludzi za ich grzechy. I to jest wpisane w naturę Kościoła. Biblia mówi o tym, że każdy, kto chce żyć w sposób, który podoba się Bogu, prędzej czy później będzie wskazany palcem i wyśmiany przez innych. Jeżeli się z nas nie śmieją, nie pokazują nas palcami, to znaczy, że nie stoimy w ogóle na tym ringu, że bierzemy udział w jakichś innych zawodach, w zawodach, w których świat bierze udział. Tam się liczą inne rzeczy, tak? To, jaką masz władzę, albo to, jaki masz majątek, albo to, jak wyglądasz. Tam się o to walczy. My walczymy, chcemy walczyć o to, co Bóg wskazał. Nie, niech się ludzie śmieją, to nie ma żadnego znaczenia, bo zawodnik, który stoi na ringu i mierzy wysoko, ma do tego prawo i każdy z nas ma do tego prawo. Więc to jest zachęta dla nas, by stanąć do walki, mierzyć wysoko i zajść daleko w życiu, pamiętając, że jesteśmy drudzy. Droga, którą Jezus wskazał w kazaniu na górze, którego fragment poznajemy, to jest bardzo konkretna droga. To nie jest jakaś teoria. Można ją już dzisiaj zastosować i to jest w niej piękne. Więc wróciliśmy na chwilę do 5 wersetu. Przejdziemy teraz jeszcze do 6. Ewangelia Mateusza 5:6. Czytamy tam: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Żeby zrozumieć przepis Jezusa na szczęście, musimy wyjaśnić to słowo sprawiedliwość. I w Nowym Testamencie znajdujemy szereg fragmentów, które nam w tym pomagają, żeby to zrozumieć to słowo. Jednym z takich fragmentów jest druga część 3 rozdziału listu do Galatów. Nie mamy teraz czasu, żeby cały fragment przeczytać, jest on też bardzo skomplikowany, więc pozwolę sobie zacytować jeden werset. Galatów 3:11. Galatów 3:11 brzmi: a że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kiedyś było tak w Starym Testamencie, że człowiek miał jedną drogę, była to droga prawa. Czyli były nakazy, były zakazy. I na podstawie tego, jak człowiek żył, jakich wyborów dokonywał, był sprawiedliwy lub nie. Ale tak jak pisze apostoł Paweł, w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia. Ta droga w Starym Testamencie miała wskazywać na pewną rzecz, o tym powiemy później, ale to nie była doskonała droga, to było chwilowe rozwiązanie. Z czasem Bóg wskazał lepszą drogę do prawdziwej relacji z Nim niż droga prawa. Nie drogę prawa, ale drogę usprawiedliwienia z wiary. Czyli usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, jest darem od Boga do człowieka, a nie wynika z wysiłków człowieka skierowanych w stronę Boga. Więc stara droga polegała na tym, że ty próbujesz coś Bogu dać. Możesz mu na przykład coś obiecać. Nie będę robił tego lub tego. Możesz o własnych siłach spróbować dotrzymać swojej obietnicy. To jest stara droga i ta droga już dawno jest zamknięta. Bo Bóg wskazał lepszą drogę i otworzył lepszą drogę dla ludzi. Umożliwił ją przez kurz, pot i krew Jezusa Chrystusa na krzyżu. I ta stara droga uczynków, starań, nakazów, zakazów, straszenia, ta droga jest zamknięta. Nie da się nią iść. I szczęśliwy człowiek, czyli błogosławiony, który wybiera nową drogę. Drogę usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Droga prawa jest zamknięta. Człowiek, który próbuje nią iść, jest nieszczęśliwy. Droga, którą wskazał Jezus i którą otworzył Jezus, to jest droga serca. Pomyślmy, jaką czyni to różnicę, jeżeli zamiast musieć żyć w posłuszeństwie Bogu, chcesz żyć w posłuszeństwie Bogu. Jaką to czyni różnicę? Jeżeli zamiast musieć kogoś kochać, ty go chcesz kochać. Jaką to czyni różnicę, że zamiast musieć komuś wybaczyć, ty chcesz to z całego serca zrobić. To są tak różne drogi, stara droga i nowa droga. To ogromna różnica i zupełnie inna jakość. Stara droga to droga przymusu. Musisz to robić. Musisz wybaczyć bliźniemu. Musisz kochać Boga całym swoim sercem i duszą i umysłem. Jest to droga nakazu. Będziesz robił tak i tak. Jeżeli nie, to masz przechlapane. Nowa droga to droga serca i miłości. Dlatego Jezus nauczał: błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, czyli ci, którzy nie muszą, ale chcą. Którzy nawet pragną i łakną doświadczać Boga w swoim życiu, a nie muszą Go doświadczać. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14 rozdział: ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Co te słowa oznaczają? To, że stara droga jest raz na zawsze zamknięta. Droga naszych starań, droga prawa, droga dobrych uczynków jest zamknięta i nie da się tą drogą dojść do Boga. I każdy, kto na nią wchodzi i próbuje, jest nieszczęśliwy. Za to droga, którą jest Jezus, jest niezwykła. Bo Jezus, jeżeli zamieszka w sercu człowieka, odmienia to serce i daje mu do serca nowe pragnienia. I tam, gdzie na starej drodze musiałbyś chcieć pewnych rzeczy, musiałbyś, teraz to jest głębokie pragnienie twojego serca. Żyć dla Boga. Takie są też nasze doświadczenia, myślę, że kiedy w sercu jest miłość, to żadne poświęcenie nie jest zbyt trudne dla nas. Nie jest kwestia, czy my musimy, czy nie, bo jak czegoś bardzo chcemy, idziemy w tą stronę. Wszystko robimy z pasją, z energią. Szczęśliwi, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Być nasyconym to mieć właśnie życie pełne pasji, wszystko robić z ochotą. Nie jako żmudny obowiązek, ale jako coś, czego wręcz nie możemy się doczekać. I to jest ciekawe, to jest jedyna droga do Boga, jaka jest dzisiaj otwarta. Nie to, że ty się zmusisz do czegoś, nie to, że sobie coś narzucisz. Jedyna droga to to, żebyś tego chciał. I tak serce człowieka może przemienić Jezus. Skoro to jest jedyna droga do Boga, to chciałbym zadać pytanie do nas tu na sali też, do naszych słuchaczy online. Czy na pewno idziesz tą nową drogą? Czy w sercu budzi się łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, doświadczania Boga? Czy tak jest, że nie możesz się doczekać rozmowy czy spotkania z Bogiem? Jeżeli nie, to co z tym zrobić? Kazanie na górze, którego fragment poznajemy, ono się zaczyna w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, ma jednym z celów tego kazania, jest pokazać naszą bezradność. To, że człowiek dochodzi do wniosku, że w sumie to on nie potrafi. Jeżeli człowiek do tego wniosku dojdzie, to jest już bardzo daleko w tej drodze. Jeżeli już porzuci te myśli, ja dam radę sprostać Bożym wymaganiom, w jaki sposób będę żył, przecież żyję jako dobry człowiek, nikogo nie zabiłem. I w tym złudzeniu, tak naprawdę idąc starą drogą, która dawno jest zamknięta, myśli, że między nim a Bogiem wszystko jest w porządku. Jeżeli już człowiek porzuci te złudzenia i wie, zna swoją niemoc co do sprostania Bożym standardom, to już jest daleko w tej drodze. Celem kazania na górze, jednym z celów jest pokazać, jak jesteśmy bezradni wobec rzeczywistości i jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która chce iść nową drogą, chciałaby, żeby z jego serca płynęło wielkie pragnienie poznania i doświadczenia Boga, ale tego nie doświadczasz, to jest po to, żeby zwrócić się z tym do osoby Jezusa Chrystusa. Może niektórzy z nas potrzebują wejść w ogóle na nową drogę przez nawrócenie. Zrozumieć, że zbawienie jest z łaski i że to już nie chodzi naprawdę o to, co my tam możemy dla Boga zrobić. Więc może dzisiaj nas słuchasz i nigdy nie zrezygnowałeś tak naprawdę ze starej drogi. Czyli jeszcze trzymasz się gdzieś tej własnej sprawiedliwości, licząc, że Bóg cię kiedyś podsumuje twoje życie i powie, okej, wchodź tutaj, bo byłeś dobry. Ta droga jest dawno zamknięta, więc jaki sens nią iść? To jest bezowocna droga. Ona nie cieszy człowieka, bo on ciągle się czegoś wyrzeka. Ciągle coś musi, albo czegoś mu nie wolno. Ale jak człowiek idzie tą drogą, to nie cieszy też to Boga, bo ofiara Chrystusa w takim razie była bez sensu. Skoro nie z łaski jesteśmy zbawieni i usprawiedliwieni, a z naszych uczynków, to śmierć Chrystusa była nadaremna. I Bóg widzi człowieka, który idzie starą drogą, mówi, dlaczego nią idziesz? Ta droga jest dawno zamknięta. Wejdź na nową drogę. Na drogę, na której sam Jezus staje się naszą sprawiedliwością. Na której Duch Święty odmienia serce człowieka tak, że ono chce zamiast musieć. Bóg się nie cieszy z naszych czynów, jeżeli one wynikają z tego, co musimy. Muszę kochać swoją żonę. Jaki pożytek z tego ma Bóg? Bóg się cieszy, kiedy w naszym sercu rodzi się pragnienie, by kochać. Jeżeli Chrystus zamieszka w sercu człowieka i człowiek żyje pod wpływem Ducha Świętego, to całe serce chce żyć dla Boga. I ani kurz, ani pot, ani krew nie są żadnym problemem. Kiedy napisałem ten wykład, to zrozumiałem pewną rzecz. Zrozumiałem, że ta prawda Ewangelii, dobra nowina, jest szansą dla wielu ludzi w naszym narodzie. Przecież tak jest, że większość naszych rodaków idzie starą drogą. Drogą prawa, drogą uczynków, drogą nakazów, zakazów, wyrzeczeń. Oni z tego nie mają radości, tylko bije z nich pycha, że są lepsi od pozostałych. Bóg też nie, bo zamknął tą drogę. Dlatego nasi rodacy potrzebują usłyszeć Ewangelię, czyli dobrą nowinę o usprawiedliwieniu z łaski, dzięki wierze, a nie przez uczynki. Nie wiem, ilu z nas na tej sali czy online jest świadome, jak to jest trudne dla naszych rodaków. Kiedy słyszą, że to nie przez uczynki, kiedy słyszą termin łaski, jak to jest trudne do pojęcia, bo całe życie byli uczeni, że drogą do Boga jest droga naszych starań. A ta droga jest od 2000 lat zamknięta. Więc gdyby się dało dotrzeć z dobrą nowiną do naszych rodaków, i nagle by zrozumieli, że zamiast musieć, mogą z całego serca chcieć żyć dla Boga. No, byłaby to wspaniała przemiana. Niepotrzebne byłyby zasady. Nie musielibyśmy posługiwać się prawem. Nie musielibyśmy się lękać kary. Byłoby wspaniale. I o to w naszej wspólnocie przecież walczymy. Mierzymy wysoko. Niektórzy mówią, za wysoko mierzycie. Nie ma czegoś takiego jak za wysoko. Mierzymy wysoko. Naszym celem jest to, by każdy Polak miał szansę 3 razy w swoim życiu usłyszeć dobrą nowinę o usprawiedliwieniu z łaski. Bo większość nie słyszała o nowej drodze. Chociaż jest ona tak mocno zakorzeniona w Nowym Testamencie. Więc mierzymy wysoko. Na twarzach naszych jest kurz, pot, krew. Walczymy i jeżeli Bóg pozwoli, zajdziemy daleko. I nie ma znaczenia, że ktoś się z nas śmieje, czy pokazuje nas palcem. Nie ma to żadnego znaczenia. Czyż to nie jest wspaniałe uczucie mieć za co oddać życie? Mieć w imię czego walczyć? Czy to nie wspaniałe doświadczenie, żeby w jakiś stopniu odmienić nasz kraj, który wcale nie idzie w dobrą stronę, tylko się pogłębia w złych rzeczach? Więc mierzmy wysoko. Mamy do tego prawo, a patrząc przez perspektywę nauczania Jezusa, mamy nawet, jesteśmy do tego zobowiązani. Więc chciałbym cię dzisiaj zachęcić, żebyś dołączył do tej walki. Jak to zrobić? Można o tym przeczytać na naszej stronie internetowej. Tam wyjaśniamy wszystko, dokąd zmierzamy i w jakich zawodach uczestniczymy. Dziękuję wam bardzo. Za 2 tygodnie kontynuujemy kazanie na górze i kolejne błogosławieństwo. Dziękuję.